Komentarze Radia Gdańsk.
Godzina 9.09, zaczynamy wtorkowe komentarze Radia Gdańsk. Witam Państwa, Piotr Kubiak, witam również gości w studiu. Małgorzata Puternicka, blogerka, publicystka Gdańsk Strefa Prestiżu.
Dzień dobry Państwu.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry.
Czy gdańska sędzia, która weszła w skład Pomorskiego Zespołu do Spraw Kobiet powołanego przy Zarządzie Województwa Pomorskiego przez polityków Koalicji Obywatelskiej powinna odejść z zawodu? Jakie są szanse na obniżenie gigantycznych zarobków menadżerów placówek służby zdrowia podległych marszałkowi województwa? No i co łączy PZPR i Platformę Obywatelską? Na koniec to tylko kilka tematów, którymi się zajmiemy. Pewnie różne wątki wejdą w międzyczasie. Ale zaczniemy od decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który uznał za prawdopodobne, że władze Gdańska podjęły uchwałę o zmianie planu zagospodarowania dla pasa nadmorskiego Brzeźnie z naruszeniem prawa. Wstrzymano realizację uchwały do czasu wydania wyroku. Zostało to już zaskarżone do Najwyższego Sądu. Bardzo szybko przez urzędników miejskich. Pytanie, czy jest szansa, że drzewa w Brzeźnie ocaleją? Taką opinię wyraził przed chwilą na naszej antenie radny Przemysław Majewski. Co na ten temat sądzi Małgorzata Puternicka?
Ja myślę, że tak. Po pierwsze, jeżeli chodzi o Brzeźno, to wspaniale zachowali się mieszkańcy. Chyba dawno tak nie było gremialnego sprzeciwu wobec tego
drodzy
projektu.
Drogie Gdańszczanie i drogie Gdańszczanki.
I drogie Gdańszczanki, drodzy Gdańszczanie. Tak, po prostu powiedzieli wreszcie stop. Że nie wystarczy mówić drodzy, że nie wystarczy mówić piękne słowa, tylko trzeba, za tymi słowami muszą pójść działania konkretne. Dla dobra mieszkańców, tych drogich.
A czy drogi sąd zdecyduje ostatecznie, żeby ten plan uchylić?
No, mądrość i przenikliwość sądu jest nam jeszcze nieznana. Sąd dokona swobodnej oceny materiału dowodowego i w związku z tym musimy uzbroić się w cierpliwość. To, co mnie zaskakuje, to niebywała energia, z jaką instytucja miejska wystąpiła o uchylenie tego postanowienia sądu. To tempo działania wskazuje na olbrzymią jakąś presję, która się może łączyć z tą sprawą, bo tak jak Małgosia powiedziała, no mamy tutaj do czynienia jednak z ewidentnym protestem społecznym, zorganizowanym samorzutnie, właściwie takim wyrazem sprzeciwu obywatelskiego, który został zlekceważony w mieście, które podobno słynie z dialogu i tolerancji.
No był taki, to protest różnych środowisk, mieszkańcy oczywiście, była
różnych,
zielona,
także
zielona,
politycznie
tak,
środowisk.
Politycznie, zielona fala, czyli no można powiedzieć wprost organizacja lewicowa, Prawo i Sprawiedliwość,
i
radni.
Bardzo mnie to rozbawiło przepraszam, że wchodzę słowo, ale bardzo to jest właśnie bardzo znamienne, że wreszcie cel, dla którego wszyscy wspólnie postanowili zaprotestować, kompletnie zniwelował te podziały, które są sztucznie robione, zresztą z korzyścią dla tych, którzy potem sobie swobodnie zarządzają nie w imieniu mieszkańców, tylko w imieniu własnym, deweloperów, kogokolwiek.
No, tak właśnie, mamy ten cel, sekundę jeszcze, panie redaktorze, za chwileczkę oddam.
Uzbrajam się.
Jest ten cel. A zielona fala ostrzega przed wycinkami w Gdańsku. 20 tysięcy drzew może pójść pod topór. To jakie tutaj mamy, kto jest za ochroną środowiska, kto nie jest za ochroną środowiska, bo te wymieniliśmy tutaj i mieszkańców Brzeźna, i zieloną falę, i Prawo i Sprawiedliwość, i pewnie różne inne środowiska, które dołączały się do protestów w Brzeźnie. Kto jest tutaj w mieście naszym pięknym za ochroną drzew, a kto jest przeciwko?
Znaczy, ja myślę, że tak. Jeżeli chodzi o stogi, bo mówimy w tej chwili, przechodzimy z Brzeźna plażą, pójdziemy sobie na stogi.
To idziemy.
Tak, idziemy. I na stogach jest plan taki, żeby no, wyciąć około, przed czym przestrzega zielona fala, około 20 tysięcy drzew pod betonowe place, drogi i miejsca magazynowe. Pytanie, ja abstrahuję...
Ale miasto jakoś musi się rozwijać.
Ja abstrahuję od tego celu, tylko mówię o skutkach. Mówię o skutkach i o tłumaczeniu. Miasto tłumaczy się w ten sposób, że to spółka jakaś tam zawiaduje tym terenem, a plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza. Ja chciałam wskazać na jeden paradoks. Mianowicie, plany zagospodarowania przestrzennego robi gmina, zatwierdza gmina. Zwykle przez aklamację, bo to są maszynki. Państwo doskonale sobie z tego zdają sprawę.
Składa prezydent.
Prawda. Pan prezydent składa, reszta podnosi rączki i jest okej. Okay. To nawet jest gdzieś tam zapisane w protokołach, że protestowali nawet członkowie partii, że tak powiem, przychylnej rządzącej w Gdańsku. Natomiast jeżeli chodzi o spółki, spółka jest 100% własnością gminy Gdańsk.
Gmina rozmawia sobie z gminą.
Ale to jest jeszcze nie koniec, proszę państwa, bo jeszcze do tego dochodzi to, że miasto tej swojej spółce wniosło i dało do dyspozycji, ofiarowało grunty. Ja zapytałam miasta kiedyś, ile gruntów przekazano właśnie spółkom gminnym.
No Małgosiu, no i tak bardzo elegancko mówisz, miasto, ale tam konkretni ludzie mają nazwiska.
To są oczywiście, że mają nazwiska, tylko ja ze względu z ostrożności procesowej.
Toż przy następnej okazji może wymienimy te nazwiska, bo musimy przejść do kolejnego
ale
tematu.
Jedna uwaga,
jeszcze jedna uwaga, Marek Formelo.
Taka wydaje mi się ważna, bo tych spraw, w których zaburzony jest dialog, jest coraz więcej. Przypominam sprawę Wrosowej, przypominam sprawę Dolnego Miasta, teraz sprawę tramwaj tutaj w sąsiedztwie Radia Gdańsk. W żadnej z tych spraw, w mieście, w którym organizuje się fasadowe debaty o dialogu społecznym, w biurze architekta miasta, nie pojawia się ten realny komponent społeczny. One służą właściwie tworzeniu pewnej atrapy lokalnej demokracji.
Może komponent społeczny,
to jest ewidentny spór społeczny, ewidentny konflikt interesów i ten konflikt jest maskowany pewnego rodzaju demokratyczną maskaradą, którą uprawia się w Gdańsku z niebywałym oddaniem. No i kryje się to za potokiem frazesów, wręcz farmazonów, które są emitowane dzień w dzień z budynku Urzędu Miasta, z tego trzeciego piętra, ale jakaś inna rzeczywistość chyba panuje.
Zupełnie.
Natomiast jest to według mnie w tej chwili jakiś problem ustrojowy, czyli brak komunikacji wtedy, kiedy pojawiają się realne problemy, a interesy małych grup społecznych, czy mniejszych grup społecznych są traktowane jako bezwartościowe, drugorzędne i w zasadzie do odrzucenia.
I tu postawmy kropkę w tym temacie. Na pewno będziemy jeszcze na ten temat rozmawiać wielokrotnie, bo ta demokracja po gdańsku wygląda co najmniej dziwnie, jak nie demokracja. Ale przejdźmy dalej do takich sporów związanych z demokracją i do pani sędzi Doroty Zabłudowskiej, to jest sędzia 10 Wydziału Karnego Sądu Rejonowego Gdańsk Południe, wiceprezes oddziału gdańskiego Justiti, Stowarzyszenia Sędziów. No i jest w składzie Pomorskiego Zespołu do Spraw Kobiet, powołanego przez tak naprawdę urzędników marszałka województwa Mieczysława Struka, to jest polityk Platformy Obywatelskiej. No jak widzimy, chyba tutaj pani sędzia łamie konstytucję, czy... Nie wiemy, czy to jest celowe działanie, czy niecelowe, możemy tylko domniemywać publicystycznie, ale artykuł 178 Konstytucji mówiący o niezawisłości sędziowskiej mówi tak: sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej, nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Małgorzata Puternicka, czy pani sędzia Dorota Zabłudowska po prostu powinna zrezygnować
z
zawodu?
W mojej ocenie absolutnie tak, z uwagi na to, że już wcześniej dawała wyraźne wskazówki, wyraźne dowody tego, że niezależna nie jest. Była w gronie osób protestujących w sprawie wolności sądów. Jakoś nie widziałam pani sędzi Zabłudowskiej, która by protestowała przeciwko temu, że Centrum Sprawiedliwości w Gdańsku zostało pobudowane z ewidentnym naruszeniem prawa. Natomiast tutaj bardzo chętnie, prawda, brała udział. Zresztą w takich protestach również brała udział pani Julia Kuciel, pani sędzia, która jest sędzią prowadzącą sprawę przeciwko pani Magdalenie Adamowicz, europosłance aktualnie. Wiadomo, sprawa mieszkań, sprawa ilości pieniędzy, które były obracane w domu państwa Adamowiczów. I to są rzeczy niedopuszczalne. Wszędzie na świecie, natomiast jak widać w Gdańsku, robi się to po prostu, jak czy niektórzy mówią, na tak zwanego bezczela. To jest niedopuszczalne, bo to jest szkodliwe dla nas i powinno odejść.
Konstytucja, kto teraz może krzyczeć? Konstytucja.
Wolne sądy.
Redaktor Formela, jak ocenia, tą kwestię?
Przytoczyła ważny epizod.
Dodam tylko, że poseł Kazimierz Smoliński, członek Krajowej Rady Sądownictwa, mówi tak: to przekroczenie granicy, której sędziemu przekroczyć nie wolno, to jest wejście na grunt działalności działalności politycznej. Na to nie może być zgody. Tak w Gazecie Gdańskiej u pana redaktora Formeli mówi.
No to jest bardzo, bardzo ostrożna, wyważona opinia członka Krajowej Rady. Ten zespół, który powołał marszałek, został powołany na podstawie uchwały zarządu, organu politycznego zarządzającego województwem pomorskim, złożonego z polityków Koalicji Obywatelskiej. Jest to kolejna taka sztuczka mistyfikacyjna, ale jednocześnie dla sędziego jest to poważne wyzwanie, bo przyjmuje nominację do organu politycznego, doradczo-konsultacyjnego, który ma analizować politykę, różne polityki równościowe w samorządach, organizacjach gospodarczych i Bóg wie gdzie jeszcze. No to jest ewidentne zadanie polityczne. No i sędzia Zabłudowska powinna sobie odpowiedzieć, a wraz z nią jej prezes, czy ona chce stanowić prawo, bo przecież nikt jej nie krępuje i może zrezygnować z togi i startować w wyborach i stanowić to prawo i bronić tego poglądu, który ma na kształt spraw publicznych, na ustrój samorządu, na ustrój sądów, bo przecież w tej samej konstytucji mówi się wyraźnie, że prawo w Polsce stanowi Sejm i to są i Sejm ma prawo drogą ustawową określić ustrój i sposób procedowania w sądach, więc jeżeli ten temperament panią Zabłudowską rozsadza, to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, poza rezygnacją oczywiście z zupełnie przyzwoitego etatu. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się zajęła działalnością polityczną. Sam zaś zespół jest kuriozalny, bo dyskryminacji, prześladowaniach i dyskryminacji kobiet mówi wprost marszałek Struk, więc widocznie ma jakieś doświadczenia w swoim urzędzie, albo może w spółkach, które prowadzi, ale występują tam panie, które osiągały duży sukces i to i w PRL-u i obecnie. Liczba rad nadzorczych i zarządów, w których na przykład była pani Szydłowska, jest imponująca, więc trudno, przewodnicząca tego zespołu, trudno założyć, że są to osoby, które były w jakiś sposób dyskryminowane, obojętnie.
Tak, nazwiska rodzaj... widzimy, znamy, to są osoby, które naprawdę, panie, które naprawdę zrobiły karierę.
No właśnie.
Bardzo, bardzo ładną. Jeszcze tylko słowo do Małgorzaty Puternickiej. Co będzie? Czy prezes sądu podejmie jakieś działania? Czy może pani sędzia zrezygnuje z zasiadania?
Prezes też zasiada w izbie karnej, w drugim wydziale karnym.
Chodzi o prezesa. Czy będą podjęte jakieś działania dyscyplinujące panią sędzię? Pytamy publicznie.
Czy to przedmiot chluby sądu, czy
to jest dokładnie, to jest dokładnie pytanie do władz sądowniczych. Nam nie rozstrzygać o tym. Natomiast z punktu widzenia takiego publicystycznego i po prostu społecznego, no to ja apeluję do pani sędzi, żeby po prostu się z tego wycofała. Albo z jednej pozycji, albo z jednej funkcji, albo z drugiej.
Innej
opcji nie ma, ma czas.
No, nam czas to ucieka, a mamy jeszcze dwa ważne tematy, bardzo ciekawe, między innymi wynagrodzenia w służbie zdrowia, w samorządowych jednostkach. Tutaj takie pytanie postawiłem na samym początku, czy jest szansa, że zostaną obniżone gigantyczne zarobki menadżerów i placówek służby zdrowia. Marek Formela pisze o tych tematach bardzo często, a mamy tutaj takie miejsce, gdzie możemy się trochę przyczepić do tych wynagrodzeń, bo miasto Gdański Urząd Marszałkowski przedłużyły umowę, której przedmiotem jest wspieranie finansowe szpitali samorządowych. Środki, które mają dostać szpitale w ramach wspomnianej umowy, to w rzeczywistości pieniądze, które lecznice płacą jako podatek od nieruchomości. I słowa Moniki Habior, zastępcy prezydent Gdańska. Przenosimy tę samą zasadę na kolejne 3 lata, czyli do roku 2023. Mowa o kwocie w wysokości 1,5 miliona złotych pochodzącej z budżetu miasta Gdańska. Wysokość dofinansowania rzeczywiście koresponduje z kwotą podatku od nieruchomości, którą szpital płaci miastu. Panie redaktorze.
Ogarnia mnie wzruszenie, jak tego słucham.
Dlaczego nie, tak jest pan też wzruszony?
Dlatego, że w tym studio 3-4 lata temu pani Aleksandra Dulkiewicz, zwierzchniczka pani Habior, próbowała przekonać, że gminie Gdańsk i w ogóle gminom nic do tego, co się dzieje w służbie zdrowia i że nie jest to zadanie własne gminy. Po 4 latach zdaje się, że ktoś tam się doczytał, że w ustawie o samorządzie w artykule 7 w punkcie 5 ta ochrona zdrowia jest wskazana bezpośrednio i następnie nastąpiła taka miła repetycja sprawa, które musi być wykonywane, ale to zupełnie na marginesie. No, miasto Gdańsk jest miastem, które nie posiada własnego szpitala. Szpitale, które zostały w województwie pomorskim skomercjalizowane, zostały wszystkie skomercjalizowane właściwie. Autorką tego projektu była pani Jolanta Sobierańska-Grenda, która jest prezesem szpitali pomorskich i z tej komercjalizacji skorzystała bezpośrednio, bo przeszła z departamentu w Urzędzie Marszałkowskim do tej spółki. Rzeczywiście przeszła z zarobku rzędu 12-13 tysięcy na 400 tysięcy rocznie. Nie wiem, dlaczego nie ma tej pani w gronie tych kobiet walczących z dyskryminacją, bo ma jakiś...
Powinna, bo ma
sukcesy. Ale już mówiąc zupełnie poważnie, jeżeli mamy do czynienia z przedsiębiorstwami skomercjalizowanymi, które witają pacjentów cennikami, z których można się dowiedzieć, że praktycznie każda czynność może być wykonana, każdy sposób leczenia może być wdrożony i zaaplikowany pod warunkiem, że się wniesie stosowną opłatę, czyli wykupi się leczenie w tej spółce szpitalnej, to wówczas ani kolejki nie obowiązują, ani ten cały system, który upokarza ludzi w oddziałach ratunkowych. Więc umarzanie spółkom komercyjnym podatku od nieruchomości jest zwyczajną, uważam, fanaberią. System powinien być zorientowany wyłącznie na dobro pacjenta. Zresztą taka jest zasada Hipokratesa, że dobro pacjenta jest, a nie dobro lekarza i nie dobro marszałka Struka, który tworząc te parawany w postaci rad nadzorczych i zarządów oddalił od siebie odpowiedzialność konstytucyjną, a jednocześnie z wrodzonym wdziękiem pisze do premiera, że potrzebuje 50 milionów miesięcznie na szpitale pomorskie,
Panie redaktorze, to jest krótkie pytanie, bo to jak to koresponduje z wynagrodzeniami, bo ja tutaj widzę, że zdecydowaną większość kwoty, bo 1,2 miliona otrzyma Gdański Szpital Kopernikus, a z tego co widzę też w materiale Gazety Gdańskiej, to jest kwota wynagrodzeń zarządu Kopernikusa. Czyli prawie pełny milion złotych.
Tak.
Proszę Państwa, ja tylko dodam jedną rzecz. 879 tysięcy zarząd, jeżeli chodzi o szpitale pomorskie, 200 tysięcy rada nadzorcza ma, szpitale pomorskie zatrudniają 18 dyrektorów na 4 szpitale.
I dziękuję bardzo, ale dyrektorów jeszcze słowo
sprzedaży.
A słowo, dlaczego Platforma Obywatelska jest podobna do PZPR? No niestety będziemy musieli chyba przyłożyć na następne nasze spotkanie, panie redaktorze.
Zaskakująco podobny tryb wyboru pierwszego sekretarza, przepraszam, pełniącego obowiązki
przewodniczącego. To już wszystko wiemy. I będziemy się jeszcze na ten temat wielokrotnie rozważać, zastanawiać i rozmawiać. Dziękuję za udział w komentarzach. Małgorzata Puternicka,
Słonecznego dnia.
I Marek Formela, Gazeta Gdańska, Portal Brzeże 24. Dziękuję, Piotr Kubiak.
Komentarze Radia Gdańsk.